Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zapraszam Ciebie serdecznie do subskrypcji mojego kanału i bycia na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. A jeżeli to nagranie Ci się spodoba, to proszę też o lajka, łapkę w górę, serduszko, ponieważ algorytmy lubią takie wsparcie. W tym nagraniu chciałem Wam powiedzieć mniej więcej o tym, jak wyglądały wczorajsze konsultacje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii poświęcone programowi Mieszkanie na Start, w którym miałem przyjemność brać udział, ponieważ skład osobowy tego spotkania po stronie ministerstwa był bardzo bogaty, minister Hetman, wiceminister Tomczak, kierownictwo departamentu, który prowadzi pracę nad tym programem z osobą dyrektora Teslafa. Po drugiej stronie były różne osoby i właśnie ten skład już był całkiem ciekawy, ponieważ więcej tam było, powiedzmy, osób aktywnych w tak zwanych mediach społecznościowych, influencerów, youtuberów. Analitycy, tacy jak ja, no, to byłem ja oraz profesor Czerniak, była minister Anna Kornecka, też były osoby ze świata, powiedzmy, akademii, był jeden przedstawiciel deweloperów, pośrednicy, powiedzmy, nieruchomości, portal nieruchomościowy. Kompletnie niestety zabrakło na tym spotkaniu, trochę może przez rozmiar, może trochę przez formułę, przedstawicieli z jednej strony deweloperów, no bo umówmy się, to na ich barkach mimo wszystko budownictwo w Polsce stoi, banków, ponieważ no, oni są też zaangażowani w ten program, chociaż z drugiej strony wiemy, że ministerstwo też z nim będzie rozmawiało, czy przedstawicieli na przykład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie no, mimo wszystko elementy prorodzinne, które w tym programie są zaszyte, no, też jakoś powinny być uwzględnione. Niemniej, bardzo otwarte spotkanie, bardzo miłe, przyjemne, z dużą atencją pana ministra, który spędził z nami 2 godziny, cały czas jego skupiając się na całym spotkaniu. I każdy, kto chciał, miał oczywiście możliwość wyrażenia swojej opinii na temat programu. Ze względu na ten skład, część dyskusji jakby sprowadzała się do tego, jak ten, powiedzmy, kredyt, jak on będzie działał, gdzie będzie jakiś guziczek, suwaczek, powiedzmy, takie szczegóły i detale, które oczywiście są istotne już na etapie, kiedy ustawa jest stworzona, czy program wchodzi w życie, ale tak naprawdę ważniejsza w ogóle dyskusja była na temat tego, czy w ogóle wprowadzać ten program, a jeżeli już wprowadzać ten program, to na jakich zasadach. No i tutaj myślę, że było chyba najwięcej rozbieżności, bo z jednej strony ministerstwo mówi, no chcemy wspierać podaż, ale nie mamy jeszcze gotowych rozwiązań ku temu. Wiemy, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów jednym programem, ale trochę tym jednym programem próbują rozwiązać problemy mieszkaniowe różnych grup społecznych. Z jednej strony mówią, że no dobra, program będzie zaplanowany na 1,5 roku, bo pewnie za 1,5 roku spadną stopy procentowe i problem się sam rozwiąże, a z drugiej strony na propozycję wydłużenia czasu funkcjonowania programu mówią, ale nie wiemy, co będzie za 1,5 czy tam 2 lata. Więc tutaj jest trochę niespójności. Moją opinię Państwo znają, bo ona jest wyrażona na YouTubie oraz na stronie fltr.pl razem z prezentacją i analizą potencjalnego wpływu tego programu. Natomiast no, powtórzę może tutaj to, co mówiłem też w ministerstwie. Z perspektywy wprowadzania tego programu tu i teraz dzisiaj, to naprawdę jest bardzo zły moment. I wiele osób to powtarzało, zarówno Bartosz Turek z HRE, który też brał udział w tym spotkaniu, i Marek Wielgo z Rynku Pierwotnego, i parę innych osób, z kilku powodów. No, pierwszy jest taki, że mamy naprawdę mocno wyczyszczony rynek z ofert, co jest inną sytuacją już rok temu, kiedy wchodził bezpieczny kredyt. Mamy bardzo rozgrzane emocje na rynku i każdy nawet sygnał, że jakiś program może wejść w życie, powoduje, że od razu sprzedający albo się wstrzymują przed sprzedażą, bo chcą skorzystać z jeszcze większych wzrostów cenowych w przyszłości, a z drugiej strony kupujący już przebierają nogami, żeby teraz szybko się załapać, bo zaraz po prostu będzie drożej. To nie jest dobry też moment z tego względu. No i przede wszystkim to, że wiemy, jak bezpieczny kredyt zadziałał. Minister Buda, wprowadzający program Bezpieczny Kredyt, obiektywnie mógł teoretycznie nie wiedzieć, jak ten program bardzo zadziała, jak wpłynie na rynek nieruchomości i na ceny. Dzisiaj dokładnie wiadomo, jaki będzie skutek, bo ten program jest zbliżony w formule, zbliżony w rozmiarze, trochę nawet bardziej hojny, już zależy tylko do jakiej grupy jest bardziej hojny, a do jakiej mniej. I efekt po prostu jego wprowadzenia w takiej formule będzie identyczny. Wystarczy powiedzieć, że jeden z przedstawicieli właśnie deweloperów, o których wspomniałem, powiedział, że w takiej formule, jeżeli macie wprowadzać ten program, to naprawdę lepiej, żeby go w ogóle nie wprowadzać. I teraz, co ja rekomendowałem podczas tego spotkania? No jeżeli naprawdę mamy się utrzymać tego formuły tego programu, no koniecznie trzeba kilka rzeczy zmienić. I pierwszą rekomendacją jest to, że zamiast 500 000 000 w jednym worku dla wszystkich na krótki czas, to może rozłóżmy te pieniądze. Po pierwsze, na znacznie dłuższy czas funkcjonowania programu. Ja wiem, że nie wiadomo, co jest za 2 lata. Nikt tego nie wie. Ale jeżeli ministerstwo tego nie wie, to tym bardziej nie wiedzą tego deweloperzy i kupujący. Po to długoterminowe zapewnienie ma przede wszystkim zastymulować deweloperów, żeby oni mieli tą pewność, że będzie komu sprzedawać mieszkania czy domy, żeby zwiększyli podaż. Bo to oni tak naprawdę tą podaż dzisiaj w Polsce na rynku dostarczają, ponieważ politycy przez wiele lat mieli w nosie ułatwienia w zakresie podażowym, a raczej nakładali więcej obowiązków, stąd mamy między innymi problem podażowy. Dłużej funkcjonujący program. Teraz, jeżeli ktoś pomyśli, no kurczę, ale jak dłużej będzie funkcjonował, no ten wzrost cen będzie jeszcze większy. No nie. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to podzielić te pieniądze na mniejsze programy, jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb poszczególnych grup. Bo dzisiaj ten program próbuje rozwiązać wszystkie problemy i singla, który ma niską zdolność kredytową, i brak wkładu własnego i jednocześnie rodziny z trójką dzieci, która może już ma mieszkanie i jakieś grup pomiędzy i tych, którzy chcą z domu zbudować i tak dalej. Zamiast tego zróbmy lepiej program kredyt na mieszkanie na start dla singli z niską dopłatą, zaraz wyjaśnię dlaczego niską, gdzie na przykład nie będzie 500 000 000, tylko 100 milionów złotych. Niech ci single czy bezdzietne pary sobie tam się kręcą w jednej grupie. Druga część programu niech będzie właśnie dla rodzin z dziećmi, gdzie już nie ma znaczenia, czy mamy jedno dziecko, czy dziesiątkę dzieci. Ten program nam pomaga zmienić mieszkanie na większe, pod warunkiem, że sprzedamy nasze poprzednie mieszkania, bo w jakiś sposób przywrócimy je na rynek. To nie może być tak, że ten program wspiera ludzi w budowaniu majątku, on ma wspierać w zmianie mieszkania na po prostu bardziej dopasowane do potrzeb. Z odrębnym budżetem, odrębnymi warunkami i pewnie bardziej hojną dopłatą, no bo tu już faktycznie każde kolejne dziecko w gospodarstwie domowym to są koszty, a nie przychody. Z trzeciej strony stwórzmy na przykład program taki, jak jest na przykład w Niemczech, który wcale na rynku niemieckim nie powoduje żadnych zawirowań, jak KfW, czyli dopłat do wysoce efektywnych energetycznie domów jednorodzinnych, najlepiej budowanych w prefabrykacji, domy szkieletowe, drewniane, po to, żeby rozładować właśnie rynek deweloperski tam, gdzie są mieszkania. Na rynku deweloperskim mamy dzisiaj wariactwo, na rynku działek, domów pod zabudowę jednorodzinną nie do końca i ten sektor najbardziej ucierpiał. Wiele osób jakby utknęło z budowami w trakcie, wiele osób nie jest w stanie też wystartować z budową domu, bo po prostu to mocno zdrożało. A to jest też duży potencjał, żeby na terenach, gdzie jednak grunty są, w sposób zorganizowany, no to jest niestety ważne i to znowu jest temat wokół planowania przestrzennego, ale żeby wspierać budownictwo jednorodzinne, znowu, efektywne energetycznie, bo zaraz to w ogóle będzie standard, więc musimy się do tego przyzwyczajać i musimy też dbać o to, żeby było niskie zużycie energii, zwłaszcza na grzanie. Dlaczego w prefabrykacji? Ano dlatego, że prefabrykacja z jednej strony to jest wyższa jakość, szybsza budowa, szybsze rozładowanie właśnie też problemów, w efekcie jesteśmy w stanie więcej wybudować tego typu budynków, ale też mniejsze zapotrzebowanie na pracę wykwalifikowanych pracowników. Dzisiaj sektor budowlany między innymi ma problem z pozyskiwaniem pracowników chcących pracować w zimę, w śniegu, na zewnątrz, w trudnych warunkach fizycznych. Takich pracowników nie jest za dużo i od lat ten problem trawi branżę budowlaną. Przy produkcji off-site, tak zwanej prefabrykacyjnej, ta produkcja jest bardziej efektywna. Mniejsza liczba ludzi jest w stanie wyprodukować więcej po prostu elementów czy całych gotowych budynków. I tak się zachowuje Zachód. U nas w Polsce w ogóle nie ma o tym myślenia. Czyli w dużym skrócie, podzielmy ten program na kilka mniejszych, bardziej skromnych programów, nauczmy się ich, rozwijajmy je przez wiele lat, dopracowujmy je, ale jednocześnie spowodujmy, że ten szok rynkowy no, nie będzie jakby taki nagły, to po pierwsze, żeby on będzie rozłożony w czasie, No i przede wszystkim, że będzie można to troszeczkę lepiej kontrolować. No bo w drugą stronę, jeżeli odpalimy jeden program na 500 milionów, ministerstwo mówi, no tak, ale ten program jest mało hojny dla singli, no bo tam jest tylko limit 200 tysięcy, a dla rodzin, no to już jest bardziej hojny. To nie ma znaczenia. To po prostu są darmowe pieniądze, więc single po prostu pójdą kupować na rynek. Jest ich znacznie więcej, aniżeli tych wielodzietnych rodzin. I może być tak, że budżet programu zostanie szybko wykorzystany przez właśnie te osoby, gospodarstwo jedno, dwuosobowe bez dzieci. Rozumiem, że mają potrzeby mieszkaniowe, każdy je ma, ale mam wrażenie, że rodziny wielodzietne mają większe potrzeby mieszkaniowe. Więc no, znowu, po to jest dzielenie tych pól finansowych i rozdzielenie tego na różne programy, żeby po prostu te grupy nie konkurowały między sobą. I teraz ostatnia informacja. No, dlaczego rekomenduję to, żeby jednak dla singli czy par bezdzietnych ten program no, jednak nie był taki hojny? No bo dzisiaj koszt kredytu tej części dofinansowanej w ramach programu ma wynosić 1,5%. Jak zwiększymy oczywiście kwotę kredytu, ten łączne procentowanie będzie wyższe, no bo ono będzie zależało od bieżących kredytów, ale efekt jest taki, że no, jak to nie będzie 1,5% przy większym kredycie, to będzie 2, 3, może 4%. Ministerstwo mówi, że chodzi o to, żeby te 1,5%, może 3%, 4%, żeby odtwarzało te warunki rynku kredytowego sprzed 20 roku, czyli wtedy, kiedy stopy procentowe wynosiły prawie 2%, razem z marżą kredytową kredyty kosztowały około 4%. Natomiast zwracamy uwagę, że większość ekonomistów mówi, że przyszłe stopy procentowe docelowo nie będą wynosiły 1,5%, tylko raczej 3-4%. Kredyt będzie droższy, 5-6%. I jeżeli my dzisiaj będziemy dawali znacznie tańsze kredyty, no to my po prostu i tak wypompujemy te ceny nieruchomości w górę, więc za chwileczkę i tak będziemy musieli powtarzać jakiś program. Więc ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa mówili, że słyszą te argumenty, mają kontrargumenty, że jednak ten program jest dobry, te parametry są świetne, to na pewno tak zadziała. Mam ku temu wielką obawę, ale liczę na to, że ze strony ministerstwa te uwagi zostaną wzięte pod uwagę, a konsultacje będą rozszerzone, też poszczególne branże i stowarzyszenia jakby zaangażowane w cały proces. I serdecznie zachęcam do tego, żeby nie wdrażać tego programu na chybcika, na szybko, tylko jednak dać sobie więcej czasu. Rozumiem, że termin połowy roku padł. To może być za krótko, na pewno to będzie za krótko dla deweloperów, żeby wprowadzili do sprzedaży odpowiednią ilość nowych mieszkań, żeby skompensować ten program, więc zachęcam do tego, żeby popracować nad tym więcej, nad bardziej docelowymi programami dopasowanymi naprawdę do tych potrzeb i żeby nie przesadzać z tym popytem i pracować przede wszystkim nad podażą, bo tutaj widzę, że chyba jeszcze te prace do końca odpowiednio nie zaczęły. Dziękuję Wam serdecznie. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji. A przede wszystkim zapraszam Was też do subskrypcji i śledzenia mojego portalu fltr.pl, gdzie moi subskrybenci premium tego typu analizy znacznie głębsze, czyli znowu rozłożenie na części pierwsze programu Mieszkanie na Start, już mają na swoich skrzynkach mailowych. Dyskutujemy w ramach społeczności FLTR na ten temat na żywo, tak naprawdę tą relację oni już słyszeli w czwartek, gdzie w tej społeczności sobie na tego typu tematy dyskutujemy. Za 2 tygodnie odbywa się webinar poświęcony prognozom na 2024 rok i pracujemy obecnie właśnie nad nowym dashboardem poświęconym właśnie rynkowi kredytowemu. Te wszystkie rzeczy są w ramach jednej subskrypcji comiesięcznej, więc myślę, że warto po prostu z tego spróbować, a nawet przynajmniej poznać wersję darmową, zobaczycie, co w tym portalu jest. Dzięki Wam serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.